Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilk. Proszę Państwa, to będzie jeden z tych artykułów, kiedy mówię o Polsce, ale myślę o Chinach. A mianowicie przedstawię Państwu artykuł, bardzo ciekawy artykuł z portalu W Polityce. Dyktatura ciemniaków zastąpiła dyktatura tandeciarzy. Skądinąd często potomków ciemniaków. Tak. Otóż to o Polsce to za chwilę i mówię, teraz chciałem kilka słów poświęcić Chinom. Otóż, jak Państwo wiecie, tak zwany wymiar sprawiedliwości w Chinach jest tak świeżej daty, jak można sobie tylko wyobrazić, albo jeszcze w 76 roku. W 1976 roku nie było sądów, albowiem, no i wyobraźcie sobie Państwo, że cywilizacja chińska przetrwała bez sądów. Coś niesamowitego, prawda? I miało się nie tylko dobrze, ale i świetnie czasami przez całe tysiąclecia. Więc no tak tylko, że tam istniało prawo naturalne. I to prawo naturalne jakby funkcjonuje w dalszym ciągu. Myślę, że w znacznie większym zakresie niż czasami możemy wyobrazić. W innym nieco sposób niż to funkcjonowało kiedyś, w zupełnie inny sposób. Na przykład to prawo naturalne wymuszane jest przez kamery, tak? Przez wszechobecne kamery w różnych miejscach. Znaczy wszechobecne, to już powiedziane. Każdy jest dużo kamer w różnych miejscach, które powodują, że się na przykład nie opłaca kraść. Prawda? Ciekawe. No. W Chinach nie do pomyślenia jest, aby ktoś, kto w oczywisty sposób dokonał przestępstwa, wszystko jedno, czy to urzędnik niskiego szczebla, czy urzędnik najwyższego szczebla, w sądzie zostałby oczyszczony, czy w ogóle nie doprowadzono by do rozprawy sądowej. W Polsce, jak Państwo wiecie, to jest oczywistość, natomiast w Chinach urzędnicy wysokiego szczebla, najwyższego szczebla idą do więzienia, są pozbawiani wszystkiego, czego się dorobili, czego nakradli. Proszę Państwa, to co się dzieje w Polsce, to bezchołowie, to graniczące z szaleństwem, bezchołowie głównie w aparacie wymiaru sprawiedliwości, jest dramatyczne i myślę, że może się to skończyć dla nas tragicznie. Nie tylko może, ale skończy się dla nas tragicznie. A wszyscy narzekają, że sądy w Chinach są upolitycznione, bo podlegają partii, tak. I co z tego? I co z tego, pytam się. Tam wszystko jest proste, łatwe, bezproblemowe. Partia każe, to sąd wydaje wyrok i w ciągu 12 godzin wydaje. Różnica? Jest różnica między 12 godzinami a 12 latami? Jak w Polsce? Jest. Dobrze. I teraz, proszę Państwa, ja pozwolę sobie zacytować całość tego artykułu, bo on jest naprawdę ważny. Jeśli ktoś chce mieć w pigułce Polskę, nienormalność polską w pigułce, to będzie ją miał właśnie po przeczytaniu tego artykułu. Cytuję. To, że sędzia Igor Tuleja walczy o przestrzeganie konstytucji, łamiąc ustawę zasadniczą, konkretnie łamie artykuł 178 ustęp 3, czyli występując na imprezach KOD-u w koszulce z napisem Konstytucja, czy bez, wszystko jedno, nie jest niczym zaskakującym. On uważa, że nie łamie, ale jeśli by, to liczy się cel nadrzędny. Podobnie czynią inni wiecujący sędziowie, czy fotografujący się całymi wydziałami w konstytucyjnej bawełnie. To zresztą tylko chućba wynikająca z poczucia absolutnej bezkarności. Absolutnej bezkarności. Gorsze skutki prawne i moralne wywołuje pewnie to, że sędziowie Sądu Najwyższego z pierwszą prezes Małgorzatą Gersdorf na czele uważają, że tymczasowe zabezpieczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej znosi obowiązujące w Polsce prawo. To znaczy, że na podstawie tego zabezpieczenia automatycznie obowiązują przepisy poprzedniej ustawy o Sądzie Najwyższym, czyli z punktu widzenia prawa nieistniejącej, choć w żadnym państwie tak to nie działa. W żadnym, tylko w Polsce. Ustawodawca albo musiałby się tę starą ustawę przywrócić, a prezydent ją podpisać, albo te same instytucje musiałyby usunąć z niej nowe zabezpieczone przepisy, co zresztą się stało. Tak działa system prawny, a listy Małgorzaty Gersdorf przywracające sędziów do pracy bez zmian w ustawie wszędzie byłyby tylko świstkiem papieru, ale nie w Polsce. U nas mają być prawem, bo tak uważają osoby noszące togi i łańcuchy, choć po prawdzie te osoby, w tym profesorowie prawa, doskonale wiedzą, że to tak nie działa, ale udają, że nie wiedzą. Hanna Gronkiewicz-Waltz, inna profesor prawa, też wiedziała, że na przykład na razie na świecie nie żyje się 140 lat i pełnomocnictwo takiej osoby musi być lewe. I też udawała, że nie wie. A generał Mirosław Różański też wie, a właściwie powinien wiedzieć, że emerytowany dowódca rodzajów sił zbrojnych RP nie może mówić czegoś, co z entuzjazmem przyjmuje się w Moskwie. W nawiasie o tym, jak to rosyjska armia podbiłaby Polskę bez trudu i to w mig. Zamknęli nawias, bo w ten sposób zachęca Putina do kolejnych inwazji w rodzaju podboju Krymu. A to szkodzi polskiemu interesowi narodowemu, ale co to obchodzi generała z awansu, który generałom II Rzeczypospolitej mógłby służyć co najwyżej swoimi plecami przy wchodzeniu na konia. Wsiadania na konia. Można by zresztą zapytać, czy generał Różański także jako najwyższy dowódca sił zbrojnych nie był jakimś kretem, skoro armia pod jego dowodzeniem ma się do niczego nie nadawać. Nie mówiąc już o klasie, w cudzysłowie, tego generała w postaci pajacowania na imprezach Jerzego Wsiaka. O byłym szefie BOR-u generale Marianie Janickim, jego klasie, w cudzysłowie, nawet nie warto mówić, bo trzeba by zapytać, jak ktoś taki mógł zostać dwugwiazdkowym generałem. W te generalskie kwalifikacje nie uwierzyłby nikt, kto zamieniłby z owym dowódcą dwa zdania. A po dłuższej rozmowie musiałby zwątpić w posiadanie zdrowego rozsądku i zgłosić się tego człowieka do stosownej placówki. Można by mnożyć przykłady prawników ponad prawem, a nawet ponad wszystkim. Wojskowych, nie mających pojęcia o honorze i godności munduru, funkcjonariuszach składających przysięgę, którzy bez mrugnięcia oka ją łamią, artystach biorących kasę od państwa, którego przedstawicielami gardzą, naukowcach nie mających pojęcia o etosie nauki, o warsztacie nie wspominając i tak dalej, i tak dalej. I nie jest wcale najważniejsze, że wszyscy oni degradują i ośmieszają tym to, czym się zajmują oraz instytucje czy środowiska, które reprezentują i a z siebie czynią często pajaców. Najważniejsze jest to, że wszyscy oni pozwalają sobie na tandetę intelektualną, moralną czy estetyczną, a większość robi to świadomie i celowo. I wprowadzają tę tandetę do obiegu, zastępując to, co wartościowe. No i wychowują następców, będących jeszcze większymi tandeciarzami niż ich mistrzowie i nauczyciele. Najważniejsza i najgroźniejsza jest dyktatura tandety i tandeciarzy. W dodatku uważających się za elitę, bo przecież dominują nie tylko w wymiarze sprawiedliwości, lecz przede wszystkim w nauce i kulturze. Są uważani za liderów opinii. W lutym 1968 roku na zebranie Związku Literatów Polskich Stefan Kisielewski mówił o dyktaturze ciemniaku, czyli dyktaturze tej ciemnoty z PZPR-u. Dziś można mówić o dyktaturze tandeciarzy, którzy zresztą często są potomkami tamtych ciemniaków. I tandeciarze mogą robić nawet większe spustoszenie niż ciemniacy, niż owi ciemniacy, bo tamci nie mieli intelektualnych czy kulturalnych pretensji, a przynajmniej nikt rozsądny im tego nie przepisywał. Tandeciarze takie pretensje mają, współczesni tandeciarze mają taką pretensję, mają, a nawet mają realne wpływy. W efekcie III RP przez większą część swojego istnienia była republiką tandeciarzy, a teraz tandeciarze chcą odzyskać władzę, żeby nie tylko mieć rząd dusz, w nawiasie jak mają już kontrolując sądy, naukę, uczelnie, instytucje kultury, zamknąć nawias, ale ich wpływ na wszystkie inne dziedziny życia. Władza wprawdzie tandeciarzy nie uszlachetni, ale usankcjonuje tandeciarstwo jako dominującą filozofię. I tandeta może się przyjąć, gdyż nie jest wymagająca, a wręcz jest lekka, łatwa i przyjemna. Nie od dziś wszak wiadomo, że głupota nie boli, a tandeta tym bardziej. Tak, proszę Państwa, to jest Polska współczesna, Polska tandeciarzy. I jak to, czy w ogóle jest sens przeciwstawiania tej tandeciarskiej Polski Chinom? Chinom, które potrafią dbać o swoje, potrafią walczyć o swoje, rządowi, który potrafi, rządowi i partii komunistycznej, bo to najważniejsze, partii komunistycznej, która się uczy cały czas, uczy się zarządzania, uczy się zarządzania polityką, gospodarką, kulturą, uczy się, tak, popełnia błędy, ale uczy się. To widać, ja to widzę. Ja 7 lat, 7 rok już, 7 rok z rzędu, codziennie, nawet jeśli nie robię wpisów, nie produkuję felietonów, to codziennie czytam chińską prasę. I ja to widzę. Widzę, że oni się uczą. Bardzo często na swoich błędach, ale uczą się. I ja często narzekam na to, że się uczą zbyt wolno, ale ja to widzę, że się uczą. Oni traktują swój kraj poważnie, śmiertelnie poważnie. Śmiertelnie poważnie. Z naciskiem na śmiertelnie. To są Chińczycy, a nie polscy tandeciarze. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.